Witam Państwa w kolejnym programie poświęconym Ukrainie, sytuacji na Ukrainie. Przypominam, że ponad tydzień temu Rosja napadła na Ukrainę. W tej chwili trwa tam zawieszenie broni, które nie przeszkadza obu stronom w dalszym ostrzeliwaniu się zarówno w kierunku obiektów cywilnych, jak i wojskowych. W związku z tym jednak, że mamy chwilę spokoju, Państwa moim gościem jest pan dr Leszek Sykulski. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od pytania, które postawiają widzowie politykom. Pan przed wybuchem wojny twierdził, że nie dojdzie do niej. Tak twierdzą widzowie, taki odbiór mają pana wypowiedzi. Jaki błąd badawczy popełnił pan, twierdząc, że nie dojdzie do całego tego zamieszania na Ukrainie?
No myślę, że czym innym jest to, co powiedziałem, a czym innym jest odbiór społeczny. Ja rozumiem, że na fali tych potężnych emocji, które no naprawdę ogarnęły cały właściwie polski internet, właściwie każdy, kto nie mówił, że Rosja jest największym zagrożeniem dla Polski i że Rosja połknie natychmiast Ukrainę, a następnie kraje bałtyckie i Polska, no to właściwie nie mówił o żadnej agresji rosyjskiej. No tak oczywiście nie jest. Pamiętajmy o tym, że wojna rosyjsko-ukraińska nie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, ale rozpoczęła się w lutym 2014 roku na Półwyspie Krymskim, a następnie od kwietnia 2014 roku w Donbasie, i cały czas o tym mówiłem, także na swoim kanale na YouTubie. Mówiłem, że to ta kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej będzie eskalowała, natomiast i tu się przyznaję oczywiście do błędu, że nie doceniłem skali agresji rosyjskiej. Jeszcze dzień przed właśnie tą nową odsłoną rosyjskiej agresji wspominałem, że agresja jak najbardziej może eskalować, zwłaszcza po uznaniu niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, co nastąpiło 21 lutego tego roku. Natomiast przewidywałem, że Rosja będzie kontynuowała strategię ostatnich kilkunastu lat, czyli będzie kontynuowała działania hybrydowe, a jeśli będzie to bezpośrednie zaangażowanie wojska rosyjskie, czego nie wykluczyłem, co warto podkreślić, będzie przede wszystkim to wsparcie dla Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej w celu osiągnięcia granic konstytucyjnych tych republik. Oczywiście mówimy o konstytucjach samozwańczych republik ludowych. Chodziło o obwód Doniecki i Ługański. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku wspominałem, że te działania rosyjskie różnego typu, i kinetyczne, ale przede wszystkim szeroko pojęte hybrydowe, mogą się koncentrować na linii Charków-Cherson. Natomiast przyznaję się, absolutnie nie przewidywałem, że może dojść do takiego zmasowanego uderzenia rakietowego na Ukrainę i oblężenia Kijowa. Uważałem, że byłby to po prostu strategiczny błąd rosyjski i byłoby to przekreślenie kilkunastu lat rządów Władimira Putina.
To zdaje się jest ogromny błąd, bo o ile chodzi o południe Ukrainy, to Rosjanie posuwają się, wolno się posuwają, ale północ no, zatrzymała ich bardzo mocno i tam dostają największe straty propagandowe, bo to, co pokazują Ukraińcy, no, przedstawia Rosjan jako kompletnych nieudaczników. Skąd ta zmiana pana zdaniem planów Putina i uderzenie od północy, czyli tam, gdzie nie był przygotowany tak naprawdę? Czy to tłumaczy, że tam głównie znajdują się wojska poborowe kompletnie nieprzygotowane?
Wie pan, ja myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, to znaczy to nie tylko ja nie doceniłem skali zaangażowania rosyjskiego. To nie jest kwestia, że powiedziałem, że inwazji rosyjskiej nie będzie, powiedziałem, że ona będzie, ale w znacznie ograniczonym zakresie. I myślę, że tutaj jeszcze odpowiadając na poprzednie pytanie, ten błąd analityczny, który popełniło bardzo wielu analityków, polega na tym, że bazujemy przede wszystkim na wiedzy historycznej i na OSINT-cie. OSINT, czyli Open Source Intelligence, wywiad z otwartych źródeł. Natomiast no nie dysponujemy źródłami wywiadowczymi, które no są absolutnie decydujące, jeśli chodzi o kwestie tak szczegółowe i przebieg szczegółowej operacji. Myślę, że też dobrym przykładem tutaj jest utknięcie na Ukrainie 24 lutego szefa BND, czyli szefa wywiadu niemieckiego, który nie mógł się wydostać z Ukrainy. Został po prostu zaskoczony tymi działaniami, tą skalą ofensywy rosyjskiej, bo prawdopodobnie przewidywał również wywiad niemiecki, że dojdzie do eskalacji w samym Donbasie. I rzeczywiście to, co pan powiedział, że ta ofensywa na południu jest ofensywą dosyć sprawnie operacyjnie prowadzoną, natomiast ta ofensywa na północy, a zwłaszcza oblężenie Kijowa, wygląda tak, jakby to było właściwie w ostatniej chwili dopisane do planu operacji wojskowej, no bo w oficjalnej narracji rosyjskiej Rosjanie nazywają to specjalną operacją wojskową. Nie nazywają tego oczywiście wojną ani inwazją. To jest wielkie pytanie dla mnie również, dlaczego Władimir Putin nie poczekał kilku miesięcy na certyfikację Nord Stream 2. Bo właściwie przecież można powiedzieć, że to jest decyzja nieracjonalna. Z naszego punktu widzenia, z tego momentu historycznego, patrząc naszą percepcją przy naszej ograniczonej wiedzy, oczywiście nie mając raportów wywiadowczych, nie znając nastrojów w otoczeniu Władimira Putina, nie znając treści raportów wywiadu wojskowego, wywiadu tak zwanego cywilnego, czyli SWR, które Władimir Putin otrzymuje na swoje biurko na Kremlu, trudno nam powiedzieć, dlaczego podjął akurat taką decyzję, dlaczego nie podjął tej decyzji wcześniej, dlaczego nie zrealizował planów uderzenia wielkoskalowego na Ukrainę 2 lata wcześniej, dlaczego nie poczekał rok później, a właściwie dlaczego nie poczekał chociażby do końca lata, kiedy wszystko wskazywało na to, że po zniesieniu sankcji na Nord Stream 2, mówimy o sankcjach amerykańskich, które Departament Stanu zniósł w maju 2021 roku, właściwie nic nie stało na przeszkodzie, aby uruchomić Nord Stream 2 w tym roku. Myślę, że do jesieni ten Nord Stream 2 byłby uruchomiony, czyli maksymalnie 55 miliardów metrów sześciennych dodatkowo płynęłoby do Europy Zachodniej. To jest łącznie tymi 4 rurami, Nord Stream 1 i Nord Stream 2, każdy rurociąg ma 2 rury, płynęłoby 110 miliardów metrów sześciennych gazu. To jeszcze bardziej uzależniłoby Zachód od Rosji i jesień, zima przełomu roku 2022-2023 byłaby o wiele korzystniejsza, tak się przynajmniej z naszej percepcji wydaje, niż właśnie uderzenie w lutym tego roku. Tego nie wiemy. Oczywiście można domniemywać, że chodzi Władimirowi Putinowi w tym momencie o odejście od realizacji projektu tylko i wyłącznie mocarstwowego, bo te 8 lat wojny rosyjsko-ukraińskiej prowadziło do tego, że Rosja umacniała swoją pozycję w Europie Wschodniej. Dodatkowo oczywiście warto podkreślić, trzeba podkreślić, że 4 listopada 2021 roku doszło do podpisania 28 programów integracyjnych między Rosją a Białorusią i właściwie dzisiaj Białoruś to jest marionetka rosyjska w sensie geostrategicznym. Przez wiele lat Łukaszenka naprawdę opierał się przeciwko tak głębokiej integracji, odmawiał jeszcze prezydentowi Dmitrijowi Miedwiediewowi, natomiast tutaj już był zmuszony po tych protestach, po tej ingerencji Zachodu wewnętrzne sprawy Białorusi, co nastąpiło po 9 sierpnia 2020 roku, czyli po ostatnich wyborach prezydenckich. I myślę, że dzisiaj Władimir Putin po prostu zdecydował się pod wpływem wielu czynników, być może także kwestii swoich metrykalnych, być może kwestii zdrowotnych, tego też nie wiemy, jak to wygląda, zdecydował się na odtworzenie projektu imperialnego. Myślę, że ten fakt, że na Kremlu kazał wyremontować komnaty, w których rezydowała caryca Katarzyna II, że inspiruje się w ogóle postacią Katarzyny II, że jeżeli zobaczymy na cele strategiczne, które Federacja Rosyjska realizowała w ciągu ostatnich 2 dekad, to rzeczywiście były to cele, które realizowała caryca Katarzyna II, chociażby opanowanie czy dominacja na Morzu Azowskim, próba odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego, zajęcie Krymu, no pamiętamy likwidację Hanatu Krymskiego przez carycę Katarzynę II i tak dalej, przymierzanie się do zajęcia Odessy, czyli tej historycznej krainy Jedysan, co również caryca Katarzyna II uczyniła, jeżeli chodzi o zajęcie Jedysanu. No to jest rzeczywiście droga carycy Katarzyny II.
Okej, czy Putin obecnie może wyjść twarzą z tej sytuacji? Czy Rosji się musi zmienić władza, żeby Rosja mogła odzyskać twarz? Spójrzmy w przyszłość, bo w tej chwili widzimy, a czy właśnie nie widzimy Putina, bo od blisko tygodnia nie pojawia się na żywo na żadnych spotkaniach. 2 dni temu pojawiło się nagranie pokazujące go w otoczeniu stewardes i pilotów, ale szybko zauważono, że te stewardesy i piloci są na green screenie, że on siedzi nałożony na gotowy obraz. Czy on może wyjść z tej sytuacji z twarzą? Jaki jest dalszy scenariusz na losy Putina oraz Rosji, która no musi w jakiś sposób chyba wyjść z tej sytuacji? Z twarzą. Znaczy, Rosja musi wyjść z twarzą, ona sobie inaczej tego nie wyobraża, ale jak Rosja może z tego wyjść, z tego konfliktu?
No, myślę, że tutaj pokutuje europocentryczny, czy taki zachodniocentryczny, okcydentalny bardzo mocno punkt widzenia. I te pytania, które sobie zadają polscy dziennikarze, polscy analitycy, eksperci, pracownicy naukowi, czy Putin może wyjść z twarzą, czy Rosja może wyjść z twarzą, to jest spojrzenie bardzo mocno zachodnie, okcydentalne. Pamiętajmy, że inwazji rosyjskiej, tej nowej odsłony inwazji rosyjskiej nie potępiło, no 1/3 populacji świata nie potępiła. Przynajmniej 1/3. Mówimy tutaj o Chinach, mówimy o Indiach, mówimy o Iranie, mówimy oczywiście o obywatelach Federacji, większości obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, państw Azji Środkowej. Nie ma takiego tutaj potępienia. Natomiast sami Rosjanie, przynajmniej opierając się na badaniach Centrum Lewady, które ma generalnie dobrą opinię, jeśli chodzi o Zachód, na te warunki, w których może funkcjonować w Rosji, jest traktowane jako w miarę wiarygodne źródło, to poparcie dla Władimira Putina wzrosło. O 2%, no ale wzrosło. Około 70% Rosjan dzisiaj popiera Władimira Putina. Cała akcja w Rosji malowania sobie literek Z na samochodach, przypinania wstążki świętego Jerzego, czyli tej wstęgi georgijewskiej, pomarańczowo-czarnej w kształcie litery Z na klapach marynarek i cała ta akcja także w internecie, jak sobie pan wpisze taki hashtag w języku rosyjskim mnie nie stydna, czyli mnie nie jest mi wstyd, to cała akcja popierania przez celebrytów, przez sportowców, jeden z szachistów, zresztą bardzo znany, również wystosował specjalny list do Władimira Putina z poparciem tej operacji wojskowej, jak to w Rosji nazywają. Więc to nie jest tak, że dzisiaj Władimir Putin jest jakoś super negatywnie odbierany w samej Federacji Rosyjskiej. Jeśli chodzi o świat, to wystarczy tylko przypomnieć słowa Wanga i to nie tylko te z lutego tego roku, ale te z dzisiaj. Rozmawiamy 7 marca. Jest poniedziałek. Dzisiaj Wang Yi powiedział wyraźnie, że sojusz, partnerstwo chińsko-rosyjskie jest twarde jak skała, użył tego określenia. W związku z tym ja myślę, że Władimir Putin ma bardzo duże pole do, ma bardzo duże możliwości elastycznej polityki, zwłaszcza w kontekście tego, że Zachód jednak jest uzależniony od rosyjskich surowców i nie tylko od gazu. Ale biorąc pod uwagę sam ten surowiec, sam gaz ziemny, no to spójrzmy na oficjalne dane niemieckie. Przecież całkiem niedawno Niemcy oficjalnie opublikowali informację, że z rezerwy gazu ziemnego w Niemczech są na niecałe 18 dni. No, czyli w przypadku zakręcenia przysłowiowego kurka przez Władimira Putina, niemiecka gospodarka nie przetrwa nawet 3 tygodni. Na takim normalnym poziomie, w jakim działa w czasie pokoju. W związku z tym to nie jest tak, że dzisiaj te trwające od blisko 2 tygodni słowa potępienia, które padają w Bundestagu, które padają z ust Olafa Scholza, nowego kanclerza Niemiec, to są słowa, które należy brać całkowicie jako takie, powiedzmy, definitywne przekreślenie ostatnich 2 dekad. No przecież warto to chyba podkreślić, nie chyba, na pewno warto to podkreślić, że sponsorem, głównym sponsorem imperialnych ambicji Kremla przez ostatnie 2 dekady była Republika Federalna Niemiec. I myślę, że co do tego nikt nie ma absolutnie żadnych wątpliwości. Cała polityka Gerharda Schrödera, łącznie z tym ostatnim akordem przed odejściem z urzędu kanclerza w 2005 roku, jakim było podpisanie umowy na stworzenie konsorcjum Nord Stream, a następnie 16 lat rządów Angeli Merkel, to jest nic innego jak umacnianie strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego i sponsorowanie gospodarki rosyjskiej. Bo przecież tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o geopolityczne ominięcie Europy Środkowej, to oczywiście mówimy o Nord Stream, to nie jest żaden projekt gospodarczy, to był projekt od samego początku geopolityczny, obliczony na to, że jeżeli dojdzie do zdestabilizowania sytuacji na obszarze Polski, Białorusi, Ukrainy, to i tak dostawy błękitnego surowca pozostaną absolutnie niezachwiane. I podobnie z Nord Stream 2. Pamiętajmy, że pod koniec 2021 roku ostatni spaw, przysłowiowy ostatni spaw i umieszczenie rury na dnie Bałtyku nastąpiło i właściwie tylko kwestie prawne blokują tutaj uruchomienie tego przesyłu 55 miliardów metrów sześciennych gazu. Mimo nałożonych sankcji na Rosję, niemieckie firmy sobie świetnie radziły. Z oficjalnych danych, które zresztą opublikował niedawno Die Welt, wynika, że w samym roku 2020 urzędy niemieckie niemieckie wydały ponad 600 koncesji, na, na eksport towarów podwójnego zastosowania, cywilnego i militarnego do Federacji Rosyjskiej. Czyli mimo tych obowiązujących sankcji tak naprawdę Rosja cały czas się zbroiła, między innymi dzięki Niemcom. Niemcy blokowały zakup broni przez Ukrainę, to są słynne sprawy opisywane i Bild o tym pisał, i pisał o tym Wall Street Journal, i mówił o tym oficjalnie o Oleksii Reznikow, minister obrony Ukrainy. Zresztą sama Annalena Baerbock, nowa szefowa dyplomacji niemieckiej, wspominała, że Niemcy nie chcą eksportować broni na Ukrainę, ponieważ będzie to przyczyniało się do eskalacji konfliktu. Więc to zachowanie Niemiec jest zachowaniem nie tyle, że dwuznacznym, co zachowaniem jednoznacznie wspierającym Federację Rosyjską od dwóch dekad. Od dwóch dekad, od 20 lat Niemcy wspierają Rosję, a to, że od niecałych dwóch tygodni bardzo mocno się sprzeciwiają temu i mówią, że potępiają i wyrażają głębokie wyrazy ubolewania i współczucia dla Ukraińców i potępienia dla Rosji, tak naprawdę w sensie realnej polityki, w sensie realpolitik, w sensie geopolityki nic kompletnie nie znaczy, ponieważ Katar, ani Kanada, ani Stany Zjednoczone na dzisiaj, Anno Domini 2022, nie są w stanie zastąpić Rosji, jeśli chodzi o dostawy gazu ziemnego do Niemiec, bo tak po prostu wygląda infrastruktura niemiecka. Niemcy nie mają gazoportów, nie mają infrastruktury do regazyfikacji, całej logistyki, która pozwalałaby im po prostu na uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.
Rozumiem. Wróćmy na chwilę do Putina, ale dosłownie na chwilę. Skoro jest tak dobrze, jeżeli chodzi o pozycję Putina, to czemu jest tak źle, że siada przed Ławrowem, jeszcze w listopadzie siedzieli obok siebie, mimo pandemii. W tej chwili stoły oddzielające tych polityków są ogromne. Goście też siedzą za długimi stołami, a on sam nagrywa się na green screenach. Jaki jest powód tego w takim razie?
Możemy się tylko domyślać. Ja przypominam sobie jeszcze z czasów swoich studiów historycznych, kiedy interesowałem się w ogóle sowietologią zachodnią i pojawiło się tam w okresie zimnej wojny mnóstwo specjalistów, którzy określali się mianem kremlinologów, którzy starali się na podstawie zdjęć, na podstawie wystąpień publicznych, gestów, mowy ciała, różnego rodzaju właśnie tego typu symboli, jakim są obrazy z tyłu, ustawienie krzeseł, stosunek do rozmówców, odległość właśnie między nimi, wysnuwać różnego rodzaju teorie. I wiele z tych teorii tak naprawdę się nie potwierdziło później. Okazało się, że to było rzeczywiście przerost teorii nad praktyką. Natomiast rzeczywiście widzimy tę symbolikę już właściwie od początku tego roku. Nawet to spotkanie z Emmanuelem Macronem na Kremlu, kiedy rzeczywiście obu rozmówców, Władimira Putina i prezydenta Francji, dzielił ten ogromny wręcz stół, było podkreśleniem takiego dystansu, jaki dzieli Rosję Rosję i Francję, pokazaniem, że dystansujemy się wobec tej polityki, dystansujemy się wobec polityki w ramach tej tak zwanej czwórki normandzkiej. Natomiast tutaj no, być może chodzi rzeczywiście o obawy o życie Władimira Putina, bo wiemy, że elity rosyjskie, że te kręgi władzy w Rosji, a tych kręgów władzy jest kilka, co najmniej kilka, no nie są jednorodne. Od zawsze właściwie, od chwili, kiedy powstał Związek, przynajmniej Rosja Sowiecka, istniało bardzo silne napięcie między służbami wojskowymi, a tak zwanymi służbami cywilnymi, chociaż to jest też takie nieprecyzyjne określenie, ale między Czeka, a między GRU istniała rywalizacja, istniały bardzo często różnego rodzaju konflikty. Nie inaczej oczywiście było w czasach apogeum zimnej wojny między KGB a GRU, również dochodziło do różnego rodzaju niesnasek. Była walka o wpływy w Komitecie Centralnym KPZS, Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, i dzisiaj również jest. Pamiętajmy, że to, że Władimir Putin był dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, no to o niczym jeszcze nie świadczy. Tutaj mamy do czynienia z bardzo silnym krzyżowaniem się wpływów służb specjalnych. I zresztą ta pokazówka z obrad Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdzie Siergiej Naryszkin, szef Służby Wywiadu Zagranicznego, czyli SWR, tego tak zwanego cywilnego wywiadu rosyjskiego, stał właściwie jak uczniak przed Władimirem Putinem i zaczął się plątać, i w przypływie szczerości przyznał, że opowiada się za przyłączeniem Donieckiej i Ługańskiej Republiki Republiki Ludowej za włączeniem ich w skład Federacji Rosyjskiej, na co Władimir Putin oczywiście zaśmiał się i powiedział, że o tym zupełnie nie rozmawiamy. Rozmawiamy tylko o uznaniu suwerenności tych republik. No myślę, że to widzowie, nasi widzowie znają ten obrazek. To pokazuje, jak wielkie napięcia są w elicie władzy dzisiaj rosyjskiej. I trudno mi powiedzieć bez szczegółowych danych wywiadowczych, to byłyby tylko i wyłącznie moje domysły, więc szczerze odpowiem, że po prostu nie wiem, dlaczego Władimir stosuje takie elementy, no nazwijmy to, teatru politycznego. Nie wiem, po prostu nie wiem, nie mam pojęcia. Być może obawia się o swoje życie, a być może jest to jakaś forma dezinformacji dla środowisk zachodnich, dla zachodnich kremlinologów.
Okej, okay, rozumiem. Pan Nawalny się nagle odezwał z więzienia i to jest też chyba jakaś duża, to jest zagadkowe, bo człowiek, który jest uwięziony, ściśle w zamkniętym więzieniu, odsadzony od reszty świata, nagle w chwili, kiedy następuje kryzys w polityce rosyjskiej, jak gdyby nigdy nic, trafiają jego słowa na jego serwisy społecznościowe. Jak to wytłumaczyć?
Ja od dawna twierdzę i wiem, że jestem politycznie absolutnie niepoprawny, idę absolutnie pod prąd oficjalnej narracji, która dominuje w Polsce i w części krajów zachodnich. Uważam, że Aleksiej Nawalny jest produktem rosyjskich służb specjalnych. Uważam, że jest to człowiek niebezpieczny dla Polski również. To nie jest tak, że to jest wspaniały opozycjonista, który walczy o prawa człowieka, o demokratyczną Rosję i chciałby, aby Rosja była krajem pokojowym, aby Rosja nikomu nie zagrażała i aby Rosja w ogóle zrezygnowała z swoich planów nie tylko imperialnych, ale także mocarstwowych. To jest absolutna bzdura moim zdaniem. Nakręciłem na ten temat osobny materiał, jest na moim kanale na YouTubie, a teraz jeśli mogę go tylko streścić, to uważam, że Aleksiej Nawalny jest człowiekiem, który chce przede wszystkim bardzo silnej Rosji. On zasłynął walką z korupcją w Rosji, kiedy nazwał otoczenie Władimira Putina złodziejami, czy tam żulikami i złodziejami, to zyskał sobie oczywiście bardzo szerokie poparcie na Zachodzie i wśród części społeczeństwa rosyjskiego, ale przecież walka z korupcją w Rosji to nie jest coś, co państwom, które czują się zagrożone ze strony Rosji, no powinno się wydawać normalne. Czyli jeżeli uznajemy, że Federacja Rosyjska jest największym zagrożeniem dla państwa polskiego, jeżeli tak uważa prezydent, premier, polski rząd, no to ostatnią rzeczą, którą powinien robić polski rząd, to jest walka z korupcją w Rosji. No bo korupcja generalnie jest czymś, co osłabia Federację Rosyjską, więc w interesie właśnie elit decyzyjnych, które uważają Rosję za wroga, no powinno być wspieranie korupcji, wspieranie nepotyzmu, wspieranie przestępczości zorganizowanej i tak dalej, a nie walka z tymi zjawiskami. Natomiast Aleksiej Nawalny nie tylko chce walczyć z korupcją, nie tylko chce wzmacniać struktury państwa rosyjskiego, ale warto przypomnieć jego wpisy na blogu, bardzo popularnym blogu, z czasów wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku, kiedy wprost popierał właśnie walkę Rosji z Gruzją. To nie jest człowiek, który jest przeciwny mocarstwowym planom Federacji Rosyjskiej. Moim zdaniem jest to człowiek, który jest wyciągany jak z kapelusza wtedy, kiedy trzeba odciągnąć uwagę zwłaszcza państw zachodnich i części oczywiście społeczeństwa rosyjskiego od problemów wewnętrznych, od problemów zewnętrznych. To jest człowiek, który kanalizuje niezadowolenie społeczne w Rosji i to jest, można powiedzieć, to są standardowe działania, to jest standardowy modus operandi służb specjalnych na całym świecie. Mamy badania socjologiczne, wiemy, że x ludzi ma poglądy jakieś, no załóżmy radykalne, w związku z tym służby specjalne tworzą różnego rodzaju środowiska polityczne, kadłubowe, różnego rodzaju media niszowe, które kanalizują właśnie niezadowolenie społeczne, a jednocześnie pozwalają na szerokie prowadzenie działalności operacyjno-rozpoznawczej, jak to mówiąc takim żargonem służb, wobec tych osób i środowisk, które wykazują tendencje antypaństwowe, czy antyrządowe, antyestablishmentowe, antysystemowe. I myślę, że takim właśnie wabikiem jest Aleksiej Nawalny, przy czym moim zdaniem on jest bardzo wygodny nie tylko w odniesieniu do wewnętrznych kwestii społecznych Federacji Rosyjskiej, ale bardzo dobrze się sprawdza, jeśli chodzi o kanalizowanie niezadowolenia emigracji rosyjskiej. Myślę, że to jest produkt w dużej mierze produkt eksportowy, przeznaczony do inwigilacji środowisk emigracyjnych rosyjskich, diaspory rosyjskiej, bo to jest człowiek, który bardzo swobodnie poruszał się na świecie, To jest człowiek, który rzeczywiście docierał do bardzo wpływowych środowisk na Zachodzie i tym samym moim zdaniem stwarzał służbie wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej bardzo szerokie rozpoznanie tych środowisk. To jest człowiek, który był już otruty, to już człowiek był, który był oślepiony, bo tak media zachodnie mówiły o tym. Mnóstwo przykładów na różnego rodzaju zamachy na niego. Cały czas żyje, ma się dobrze, mimo prób otrucia, oślepienia, oblania jakąś tam zieloną substancją. Swobodnie sobie działa z więzienia, nie ma żadnego problemu, aby będąc w ciężkim więzieniu po prostu występować publicznie. No, moim zdaniem to jest oczywiście pewna gra rosyjska, to jest pewien grim, jak to mówią Rosjanie, to jest pewien taki teatr, ta pewna charakteryzacja teatralna w teatrze politycznym, gdzie tymi kukiełkami, a jedną z takich kukiełek moim zdaniem jest Aleksiej Nawalny, pociągają za sznurki oficerowie rosyjskich służb specjalnych.
Czy jest możliwe, że Nawalny zostanie na przykład w momencie, gdyby ten konflikt wymknął się spod kontroli w Kremla, namaszczony następcę Putina, który w oczach Zachodu będzie tym nowym otwarciem demokratycznym i w tym momencie cały Zachód zniesie sankcje, wróci do normalnej polityki rosyjskiej, a Rosjanie będą mieli jeszcze większego zakapiora za przywódcę i do tego o wiele młodszego?
Ja myślę, że wszystkie scenariusze są na stole, łącznie ze zmianą elity politycznej na Białorusi i w Rosji. Pamiętajmy, horyzont polityczny, konstytucyjny w Rosji to jest rok 2024. To są nowe wybory prezydenckie zgodnie z konstytucją. To także rok, w którym kończy się kontrakt na tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy. Przypomnę, że Angela Merkel odchodząc odwiedziła i Kijów, i Waszyngton i właściwie nic nie ustaliła, żadnych gwarancji bezpieczeństwa energetycznego dla Ukrainy. Pamiętajmy, że 27 lutego tego roku 2022 zakończyło się referendum konstytucyjne w Republice Białoruś. Kilkadziesiąt zmian w konstytucji, to jest praktycznie nowa konstytucja pod wieloma względami. Powołano nowy organ, który się nazywa Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy, który jest takim, można powiedzieć, bezpiecznikiem, odgromnikiem dla Aleksandra Łukaszenki. Łukaszenka może zrezygnować z urzędu prezydenta, może dać kogoś nowego, namaścić kogoś nowego na stanowisko prezydenta, kogoś młodego, znającego języki, znającego dobrze Zachód, akceptowalnego przede wszystkim przez Zachód, który będzie partnerem do rozmowy dla Zachodu. Może kogoś takiego również wystawić na premiera, natomiast sam obejmie urząd przewodniczącego Ogólnobiałoruskiego Zjazdu Ludowego. Opinii publicznej na Zachodzie to kompletnie nic nie mówi, natomiast z punktu widzenia tych zmian, które zostały wprowadzone na Białorusi, tak naprawdę będzie pociągał za wszystkie sznurki w tym państwie. I myślę, że podobny wariant jest możliwy w Rosji, czyli zabezpieczenie interesów Władimira Putina i przed jakby zmiana pewnej elity władzy. Doskonale wiemy, że to, co się wydarzyło pod koniec 1999 roku, czyli namaszczenie Władimira Putina przez Borysa Jelcyna, objęcie przez niego pełniącego obowiązki prezydenta, a następnie w 2000 roku wybór na prezydenta, to była operacja specjalna służb specjalnych. To był człowiek, który był niespecjalnie wyróżniającym się starszym oficerem służb specjalnych, był oficerem KGB w stopniu podpułkownika, ale to nie był człowiek, który wyróżniałby się jakimiś wielkimi osiągnięciami w pracy operacyjnej na Zachodzie, tym bardziej, że przecież nie pełnił służby ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Wielkiej Brytanii, na żadnej prestiżowej placówce, był w NRD, czyli w państwie sojuszniczym. Czyli takiego, można powiedzieć, absolutnie drugorzędna placówka z punktu widzenia celów KGB. W związku z tym była to operacja specjalna służb specjalnych i myślę, że jeżeli doszłoby do zaostrzenia sytuacji wokół Rosji, jakiegoś realnego zagrożenia dla gospodarki rosyjskiej, dla funkcjonowania Rosji na świecie, to rzeczywiście jakaś kontrolowana zmiana władzy jak najbardziej wchodzi w grę i tak naprawdę nie wiemy, kto mógłby być tutaj kandydatem. Oczywiście patrząc na źródła w otwartym dostępie możemy powiedzieć, że może Siergiej Szojgu, a może właśnie Aleksiej Nawalny, a może jeszcze ktoś kompletnie nieznany z trzeciego szeregu służb specjalnych, wojska, z dyplomacji. Kompletnie tego nie wiemy i myślę, że nie ma sensu silić się na nie wiadomo jakie przepowiednie. Nie mam szklanej kuli i nie zajmuję się tarotem, więc nie jestem w stanie tego przewidzieć.
Pan Zełenski i pan Bilecki, kim oni są i co oni właściwie reprezentują sobą?
No to jeżeli chodzi o Andrija Bileckiego, to jest człowiek, który jest niezwykle, można powiedzieć, kontrowersyjną postacią, nie tylko na samej Ukrainie. To jest człowiek młody, to jest stosunkowo młody, znaczy jak na polityka bardzo młody, bo to jest rocznik 79, urodzony w Charkowie, nomen omen, biorąc pod uwagę sytuację w Charkowie, jest byłym wojskowym, a właściwie no, można powiedzieć cały czas czynnym wojskowym, bo od 2014 roku jest dowódcą pułku Azow, jest liderem ugrupowania, które no, ja myślę, że spokojnie możemy nazwać neonazistowskim. Chodzi o zgromadzenie socjalnarodowe czy socjalistyczno-narodowe i taką paramilitarną przybudówkę tego ugrupowania, jakim jest taka formacja o nazwie Patriota Ukrainy. Patriota Ukrainy, te obie organizacje weszły do prawego sektora, znamy zresztą rolę tego prawego sektora, jaką odgrywał w najnowszej historii Ukrainy. Nazywany jest bardzo często białym wodzem, no z uwagi właśnie na te poglądy takie, które ja nie boję się określać mianem neonazistowskich. To jest człowiek, który siedział w więzieniu, to też taki ważny epizod w jego życiu, kształtujący w ogóle także jego pozycje na przykład w tych paramilitarnych strukturach ukraińskich. Chodziło o udział w strzelaninie z dziennikarzem, z jednym z dziennikarzy w centrum Charkowa, jeszcze na kilka lat przed w ogóle aneksją Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Był wypuszczony na mocy amnestii. Wtedy tutaj pierwszy rząd Arsenija Jaceniuka, już po tych masowych protestach w Kijowie w 2014 roku, no, zdecydował się na taką amnestię. I rzeczywiście na łamach tej amnestii z kilkudziesięcioma innymi bardzo radykalnymi działaczami Bilecki został wypuszczony. Według nowego prawa, które zostało wprowadzone już po obaleniu rządu Wiktora Janukowycza, które z kolei to obalenie jest nieuznawane w Federacji Rosyjskiej, został uznany za więźnia politycznego. No, to moim zdaniem bardzo kontrowersyjna sprawa, biorąc pod uwagę jego kryminalne powiązania z półświadkiem, ta strzelanina w centrum Charkowa w 2011 roku. No, bardzo nieciekawa postać w każdym razie. Na fali tej całej, można powiedzieć, takiej rewolucyjnej po obaleniu Wiktora Janukowycza, po, można powiedzieć, wywiezieniu go do Rosji, w 2014 roku Bilecki został deputowanym Rady Najwyższej, jest zresztą no, takim bardzo aktywny, że tak powiem, także w mediach, o poglądach bardzo mocno nacjonalistycznych. I rzeczywiście niewątpliwie ta sytuacja po 24 lutego powoduje, że takie osoby o bardzo wyrazistych, radykalnych poglądach nacjonalistycznych, mających w dodatku kartę no, bojową, no bo jednak jako dowódca pułku Azow rzeczywiście ma to doświadczenie bojowe, tacy ludzie mogą odgrywać bardzo istotną rolę w najnowszej historii Ukrainy. Pytanie, w jakich granicach Ukrainy? Bo przypomnę tylko, że w drugiej dobie tej nowej odsłony inwazji rosyjskiej na Ukrainę, jeden z dziennikarzy rosyjskich, dziennikarzy agencji informacyjnej Regnum, w języku polskim na Twitterze zadał takie pytanie, myślę, że ono jest ciekawe, też myślę, że dla pana może być ciekawe, czy któryś z polskich analityków rozważa, jak się potoczą stosunki Polski z państwem zachodnio-ukraińskim. O tak, poddaję tylko pod refleksję. To tyle, jeśli chodzi o Biłeckiego. Myślę, że to jest człowiek, który dzisiaj też jest w pewnym sensie na kursie kolizyjnym z Zełenskim, bo docierają do nas bardzo różne sprzeczne często informacje. Nie chcę wchodzić w jakieś szczegóły, bo nie chcę upowszechniać dezinformacji, bo to są informacje niepotwierdzone, ale z dużym znakiem zapytania można dzisiaj rzeczywiście sformułować takie, no można zadać pytanie po prostu, czy dochodzi do jakiejś powiedzmy rozbieżności interesów między Azowem a regularnymi siłami zbrojnymi Ukrainy. Bo tutaj rzeczywiście dochodzą do nas bardzo sprzeczne informacje, że dochodzi do jakichś konfliktów. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale faktem jest, że ten radykalizm ludzi z Azowa czy takich ludzi jak Biłecki, no to rzeczywiście jest to widoczne, że tak powiem. Natomiast
kim jest Zełenski? Bo on pojawił się nagle, był aktorem występującym w telewizji, grającym człowieka znikąd, który zostaje wysokiej rangi polityką. To się po chwili zrealizowało w rzeczywistości. Był wtedy wspierany przez jednego z oligarchów ukraińskich. Później mówiono, że urwał się ze sznurka tego oligarchy. I zacząłem grzebać sobie a propos oligarchów, bo oni też zniknęli z widnokręgu. I teraz wszyscy jak jeden mąż wspierają Zełenskiego. Jeden z nich, pan Poroszenko, który miał zarzuty, nie wiem czy wyrok, ale zarzuty. W styczniu tego roku też dogadał się z Zeleńskim i w tej chwili w sumie oligarchowie robią wszystko, żeby Rosja tej wojny nie wygrała, co jeszcze parę lat temu nie było takie oczywiste. Kim jest ten Zeleński, który z aktora stał się rozgrywającym, tak się wydaje przynajmniej, główne partie w tej partytury całej?
Oj, to jest bardzo dobre pytanie. Kim jest pan Zeleński, skąd się wziął i jaką rolę dzisiaj odgrywa? Moim zdaniem to, że się urwał z tego przysłowiowego sznurka czy ze smyczy Ihora Kołomojskiego, czyli tego jednego z największych oligarchów ukraińskich, to jest moim zdaniem absolutnie przesadne. Absolutnie przesadne. Myślę, że to cała jego droga życiowa, on jest przecież tylko i wyłącznie o rok starszy od Biłeckiego, to jest rocznik 78, czyli bardzo młody jak na polityka. On przez większą część swojej aktywności zawodowej był satyrykiem, był aktorem, był człowiekiem, myślę, że to, że został takim zaufanym człowiekiem Ihora Kołomojskiego, ma swoje źródło między innymi w pochodzeniu, ponieważ obaj wywodzą się z rodzin ukraińskich Żydów, mają pochodzenie żydowskie i myślę, że ta kwestia nie jest, nie można jej jakby nie docenić w tym zakresie. Zełenski pochodzi w ogóle z rodziny inteligenckiej, jego ojciec Aleksander, czy Oleksander z ukraińska był profesorem, był specjalistą w zakresie cybernetyki. Co bardzo ciekawe, dzieciństwo Wołodymyr Zełenski spędził w Mongolii. To też mało znany fakt taki, jeśli chodzi o media głównego nurtu. Wtedy jego ojciec tam po prostu był, służbowo po prostu przebywał, pracował tam. Natomiast sam ukończył prawo, nigdy jako prawnik nie pracował, w Krzywym Rogu ukończył Instytut Ekonomiczny, ale był właśnie, jest z wykształcenia prawnikiem, natomiast studiując zainteresował się po prostu aktorstwem, jeszcze na studiach grał w różnego rodzaju takich przedstawieniach właśnie teatralnych, amatorskich. Przede wszystkim znany jest z tego, że od 2003 roku stał się współwłaścicielem przedsiębiorstwa, które się nazywa Studio Kwartał 95. Studio Kwartał 95. Ono nawiązało współpracę z telewizją 1 plus 1, której właścicielem wiadomo kto jest, czyli Ihor Kołomojski, właśnie oligarcha rosyjski. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że zakwitła jego kariera. Stał się niezwykle popularną postacią. Stał się takim celebrytą telewizyjnym, stał się także twórcą wielu scenariuszy do programów telewizyjnych i tak dalej. Natomiast wystrzeliła jego kariera jako celebryty w roku 2015, czyli już rok po zajęciu Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską, już rok po agresji rosyjskiej w Donbasie. W 2015 roku stał się aktorem, stał się gwiazdą właściwie takiego serialu telewizyjnego pod tytułem Sługa Narodu. Sługa Narodu. Wcielił się w postać fikcyjną postać nauczyciela historii, który w wyniku różnych takich dziwnych zbiegów okoliczności obejmuje urząd prezydenta Ukrainy. I można powiedzieć, że to stała się swego rodzaju samospełniająca się przepowiednia, ponieważ ten program oczywiście emitowała telewizja należąca do Ihora Kołomojskiego, który był wtedy bardzo wielkim przeciwnikiem Petra Poroszenki, kolejnego z kolei oligarchy. I właściwie dwa lata po wyemitowaniu tego serialu, pierwszego odcinka, współpracownicy Zełenskiego zarejestrowali partię polityczną o takiej samej nazwie. Świetny, można powiedzieć, marketingowy ruch, Sługa Narodu. Partia Sługa Narodu i właściwie od kolejnego roku, od 2018 Zełenski zaczyna się pojawiać natychmiast, pojawiać się w sondażach, zyskując bardzo szybko duże poparcie, bardzo duże poparcie i w Sylwestra 2018 roku ogłasza swój start w wyborach prezydenckich. W 2019 roku przechodzi do drugiej tury, tam uzyskał nieco ponad chyba 30%, jak dobrze pamiętam. Przeszedł do drugiej tury, spotkał się w tej drugiej turze z Petrem Poroszenką. I w drugiej turze już otrzymał bardzo duże poparcie, bo ponad 70% bardzo pewnie wygrał te wybory prezydenckie i od maja 2019 roku jest prezydentem Ukrainy. Moim zdaniem oczywiście to nie jest tak, że ten człowiek ma jakiekolwiek zaplecze polityczne. To jest człowiek, który został wyciągnięty z kapelusza przez Ihora Kołomojskiego. To jest postać też niezwykle ciekawa, który ma bardzo rozległe interesy. Przecież Kołomojski przez wiele lat finansował chociażby Julię Tymoszenko, o czym się dzisiaj nie chce pamiętać. w Polsce. To jest człowiek, który finansował bardzo wielu polityków na ukraińskiej scenie politycznej i dlatego moim zdaniem absolutnie nie można powiedzieć, że Zełenski ma jakieś powiedzmy tutaj zaplecze polityczne. On ma jakieś zaplecze marketingowe, ale jak wiemy doskonale w rozemocjonowanym społeczeństwie bardzo szybko można zyskać, bardzo szybko można stracić. To ryzyko jest ogromne dzisiaj i pytanie, jak się dalej oczywiście zachowa, czy będzie dalej taką ikoną oporu ukraińskiego, czy też zostanie odsunięty przez samego Kołomojskiego.
Za nami dwie tury negocjacji w ukraińsko-rosyjskich, przed nami trzecia. Chciałem się skupić na sytuacji sprzed kilku dni, kiedy to Ukraińcy zabili jednego ze swoich delegatów na te spotkania rozjemcze. Kim był ten człowiek i co tam się wydarzyło? Bo to nie jest codzienna sytuacja, kiedy delegat państwa jakiegoś, w tym przypadku Ukrainy, zostaje zabity po tych spotkaniach przez służby tego państwa, czyli Ukrainy. Kim on był i o co chodzi?
No ja myślę, że przede wszystkim warto zauważyć, że czy warto sobie zadać pytanie w kontekście tych negocjacji ukraińskich, jak wyglądał w ogóle stosunek otoczenia Wołodymyra Zełenskiego do samych porozumień mińskich, bo dzisiaj padają takie pytania w gronie ekspertów, bo w gronie jakby społecznie te pytania w ogóle nie padają, czy można było tej wojny uniknąć, czy Ukraina mogła uniknąć tej wojny. No moim zdaniem mogła, tylko za bardzo wysoką cenę, ponieważ pamiętajmy, że od końca ubiegłego, czy właściwie nawet od drugiej połowy ubiegłego roku Rosja zaczęła bardzo mocno naciskać na realizację porozumień mińskich, tych z roku 2014 i 2015, a mówiąc wprost, tak naprawdę gdyby te porozumienia mińskie zostały przyjęte w ich moskiewskiej interpretacji przez Ukrainę, to doszłoby do federalizacji państwa ukraińskiego, czyli do zmiany ustroju. Tam chodziło przede wszystkim o uznanie specjalnego statusu Donbasu, o to, aby Donbas mógł, czy te Doniecka i Ługańska Republika Ludowa, aby mogły zawierać między innymi umowy międzynarodowe, na przykład na stacjonowanie obcych wojsk i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że to byłby początek oczywiście, początek, że tak powiem, końca państwa ukraińskiego, ale w perspektywie bardzo długofalowej, to znaczy poszczególne regiony państwa ukraińskiego by zaczęły po prostu się oddzielać. Mógłby rosnąć separatyzm, mógłby zostać generowany potencjał protestu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym w otoczeniu prezydenta Zełenskiego wcale nie jest tak, że byli sami zwolennicy twardego kursu z Rosją. Przypomnijmy, że mobilizacja została ogłoszona, zresztą częściowa mobilizacja, dopiero dzień przed rosyjską inwazją 24 lutego. Czyli sam Zełenski, samo otoczenie Zełenskiego nie było pewne co do skali tej interwencji rosyjskiej, co do skali tej agresji rosyjskiej. I to pokazuje, że w samym otoczeniu Zełenskiego byli ludzie, którzy chcieli się porozumiewać z Rosją. Natomiast jeśli chodzi o tego zabitego delegata, ja myślę, że to jest kwestia no, nie tylko jego, ale w ogóle spacyfikowania tej części, można powiedzieć, tej części otoczenia Zełenskiego, które chciałoby jakichkolwiek porozumień z Rosją. Denis Kiriejew był, no, został zastrzelony za zdradę, bo o nim mówimy, tak? Rozumiem, że pan jego ma na myśli, tak? Denisa Kiriejewa. Został zastrzelony za zdradę, został przez albo oficerów, albo współpracowników SBU zastrzelony. No, podobno posiadali bardzo mocne dowody na jego zdradę. Pytanie, co to znaczy mieć, że tak powiem, dowody na zdradę. No, Denis Kiriejew był członkiem tej pierwszej delegacji Ukrainy na rozmowy i był człowiekiem, który wydawał się tak naprawdę nastawiony bardzo koncyliacyjnie, który chciał ograniczenia strat w ludności cywilnej. Natomiast moim zdaniem wygrała obecnie, przynajmniej z tego, co dzisiaj patrzymy, z tego, co dzisiaj obserwujemy, wygrała ta twarda opcja w otoczeniu Zełenskiego, czyli walki tak długo, jak będą w stanie. Natomiast ja nie znam oczywiście tych zapisów rozmów, nie wiem, czy one są prawdziwe, że Kiriejew miał jakieś kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi, że kontaktował się z rosyjską dyplomacją i tak dalej, i tak dalej. No, trudno rzeczywiście to o tym powiedzieć. To był człowiek, który był ekspertem w sektorze bankowym, od tego zacznijmy, bo myślę, że to może mieć też istotne znaczenie. To był człowiek, który był zastępcą prezesa jednego z dużych banków, był członkiem Rady Nadzorczej Exim Banku, też znany taki bank na Ukrainie, był członkiem także delegacji ukraińskiej na te rozmowy, no więc był powiązany w ogóle z austriacką firmą taką finansową, z siedzibą w Wiedniu, był związany z funduszami prywatnymi, tymi funduszami private equity i tak dalej. No generalnie szeroko pojętą branżą finansowo-bankową był związany i reprezentował w tej delegacji, w tej pierwszej delegacji taki, powiedziałbym, bardzo koncyliacyjny kurs. Nie mam pojęcia, czy był rosyjskim agentem, czy próbował się za plecami prezydenta Zełenskiego porozumiewać z Rosjanami. Wydawał się być człowiekiem niezwykle pragmatycznym i człowiekiem takim nastawionym na koncyliację, ale oczywiście nie wykluczam, że mógł być rosyjskim agentem.
Czy był, czy nie, no nie zabija się ludzi po prostu bez procesu i pokazania dowodów, także to myślę jest dość tajemnicza sytuacja. Jak pan ocenia działania polskiego rządu w stosunku co do uchodźców, nie imigrantów, nie tych imigrantów, których baćka Łukaszenka przerzuca systematycznie ciągle na Ukrainę, tych, którzy mieli zalać na Polskę w zeszłym roku, nie mówię o imigrantach z Afryki, tylko stricte o Ukrainkach, głównie z dziećmi, ale obywatelach Ukrainy, którzy... Milion dzisiaj wystrzelił, w liczbie miliona już ponoć weszli na teren Polski. Czy ci ludzie są weryfikowani w jakiś sposób? Czy nasze służby sprawdzają, kto to właściwie jest? No, otwieram pytanie, jak pan ocenia politykę polskiego rządu w stosunku do uchodźców?
No, zasadniczo są możliwe trzy scenariusze reakcji państwa na taką sytuację, w jakiej znalazła się obecnie Polska. Pierwszy scenariusz, nie udzielamy pomocy. I to jest moim zdaniem scenariusz skrajny, scenariusz absolutnie nie do przyjęcia w tej sytuacji, w której Polska się znajdowała i Ukraina oczywiście się znalazła. Pomoc humanitarna powinna być udzielana. Ja uważam, że Polska powinna przyjąć taką strategię, którą bym określił anglojęzycznym określeniem. First to help, last to fight. Pierwsi do pomocy, ostatni do walki. Natomiast jeśli chodzi o dwa pozostałe scenariusze pomocy, to one wyglądają w taki sposób. Wpuszczamy wszystkich jak leci i oddajemy nie tylko instytucjom państwowym, ale wszelkiego rodzaju NGO-som, organizacjom pozarządowym, ludziom prywatnym inicjatywę w zakresie świadczenia pomocy dla Ukraińców. Po prostu wpuszczamy wszystkich jak leci i kto ile może pomóc, ten niech po prostu pomaga. I drugi wariant, i to jest scenariusz, który wybrał polski rząd. I drugi scenariusz to jest scenariusz na zasadzie taki, że tworzymy ponieważ mamy dane wywiadowcze, wiemy, że mogła nastąpić wielka, pełnoskalowa inwazja rosyjska, w związku z tym przygotowaliśmy całą infrastrukturę, obozy dla uchodźców, odpowiednio wyposażone, z odpowiednią aprowizacją i tak dalej. Oczywiście Polska nie przewidziała tego, że może być tak wielka, pełnoskalowa inwazja rosyjska i że może być 1-2 miliony uchodźców w Polsce, a może nawet więcej, w związku z czym jesteśmy absolutnie, co zresztą pokazują obrazki z Przemyśla, z Medyki, pokazują to obrazki z Podkarpacia, że Polska absolutnie była nieprzygotowana na taki napór uchodźców wojennych, w związku z czym jest tak naprawdę ratuj się kto może. Jest na zasadzie po prostu, jest wojna, jest pożar i działamy chaotycznie. Czy polskie służby weryfikują wszystkich Ukraińców? Oczywiście, że nie, bo przy takiej fali nie jest to po prostu fizycznie możliwe. Gdyby były obozy dla uchodźców, ale tak jak powiedziałem, robione w sposób absolutnie cywilizowany, z godnymi warunkami do życia, ale jednocześnie, które byłyby taką swoistą kwarantanną, gdzie służby mogłyby się zająć weryfikacją osób wpuszczanych, to wyglądałoby to zupełnie inaczej. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, jak jedna z posłanek kiedyś powiedziała, wpuśćmy ich, a potem się sprawdzi, kto to jest. No tak to nie działa. Niestety tak to nie działa i myślę, że warto polecić taką lekturę. Polecam panu, polecam naszym widzom lekturę byłego szefa służby wywiadu wojskowego, generała brygady Andrzeja Kowalskiego, który napisał bardzo ciekawą książkę pod tytułem Rosyjski sztylet. Rosyjski sztylet, tak brzmi nazwa tej książki. I ta książka jest poświęcona rosyjskiemu wywiadowi nielegalnemu, tak zwanym nielegałom. Bardzo ciekawe zagadnienie, zresztą opisane także na łamach powieści, jeżeli ktoś nie lubi literatury historycznej, czy takiej właśnie opartej na źródłach z mnóstwem przypisów, to myślę, że warto polecić książkę, thriller szpiegowski Wincenta Sewerskiego, Nielegalni, które pokazuje, w jaki sposób sowiecki, a także dzisiaj rosyjski wywiad plasuje tak zwaną agenturę nielegalną. No i doskonale wiemy, że kobiety z dziećmi, które mogą przekraczać granice, to niekoniecznie muszą być kobiety z dziećmi, to mogą być oficerowie, a bądź współpracownicy rosyjskiego wywiadu. I nikt nie ma żadnej pewności, że przez polską granicę nie przechodzą współpracownicy czy oficerowie rosyjskiego wywiadu, a być może także wywiadów innych państw. Wiemy doskonale także z książki generała Kowalskiego, że wojny, konflikty, różnego rodzaju duże ruchy migracyjne są idealną okazją do plasowania rezydentur nielegalnych, tworzenia rezydentur nielegalnych. I moim zdaniem byłoby bardzo dziwne, gdyby Federacja Rosyjska nie wykorzystała tego do plasowania swojej agentury, która w perspektywie najbliższych miesięcy, lat, może kilkunastu nawet lat, a może 20 lat, będzie starała się dezintegrować tutaj sytuację wewnętrzną w Polsce. W związku z tym ja uważam, że dzisiaj absolutnie ta sytuacja przerosła możliwości państwa polskiego. Pytanie, jak się to rozwinie. Ja oczywiście jestem jak najbardziej zwolennikiem udzielania pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, dla uchodźców wojennych, jak najbardziej tak. Natomiast powinno to być robione z głową, ale moim zdaniem to już się wymknęło absolutnie spod kontroli.
Chciałbym jeszcze zadać kilka pytań a propos Chin, Izraela i Iranu, bo to się też pojawiło przy okazji tej sytuacji, ale myślę, że to jest tak duży temat, że zostawię go sobie na osobny program. Pytanie na koniec od widzów. Jakim cudem pan znalazł się na listach wyborczych Nowoczesnych?
No takim cudem, że ja członkiem partii politycznej żadnej nie byłem nigdy, natomiast dostałem taką propozycję od środowiska przedsiębiorców, z którym no, byłem zaprzyjaźniony, związany, sensowni ludzie i zadecydowały tutaj moje poglądy wolnorynkowe. No wtedy, przypomnę, to był 2015 rok, Nowoczesna nie miała żadnego programu politycznego w obszarze polityki zagranicznej, w obszarze polityki bezpieczeństwa i tego typu kwestii. Nawet w obszarze takim światopoglądowym była absolutnie partią zieloną. W sensie jakby no nie miała skrystalizowanych tutaj poglądów, natomiast była partią, która reprezentowała wówczas moim zdaniem bardzo sensowny program gospodarczy, program liberalny, chociażby wprowadzenia podatku liniowego i wszystkich tych kwestii, które no, żywo dotyczyły przedsiębiorców, ograniczenia biurokracji państwowej. No a ponieważ ja mam poglądy wolnorynkowe, mam poglądy wolnorynkowe, więc po prostu było mi bardzo blisko do tej partii. Zresztą patrząc na postulaty tej partii z 2015 roku, to myślę, że to był taka, no, można powiedzieć, odmiana dzisiejszych, nazwijmy to, korwinistów, jeśli chodzi o tamten czas. Zresztą bardzo wielu ludzi na przykład z Kongresu Nowej Prawicy startowało z Nowoczesnej. To też jest bardzo charakterystyczne.
Znaczy ja wtedy kandydowałem od Kukiza. Pamiętam, że miałem spotkania z ludźmi z Nowoczesnej, ci, którzy poszli z Nowoczesnej przed wyborami jeszcze. I to faktycznie byli ludzie, którzy myśleli głównie o rynku i o działaniach progospodarczych.
Przypominam sobie taką rozmowę.
Przyjmuję tą odpowiedź.
Przypominam sobie rozmowę w polskim radiu, w programie pierwszym polskiego radia, gdzie Nowoczesna nie miała kogo wystawić do rozmowy o obronności. Tam między innymi moim interlokutorem, bo ja zostałem wystawiony przez Nowoczesną, żeby rozmawiać. Moją interlokutorką była Anna Siarkowska, wówczas właśnie z Kukiza, wiadomo, że przyszła do PiSu. I mogę taką ciekawostkę powiedzieć, bo to jest w archiwach. Pan czy nasi widzowie mogą sobie szybko wygooglać nasze rozmowy w programie pierwszym Polskiego Radia. Ja opowiadałem się za obroną terytorialną, reprezentując zresztą wtedy Nowoczesną, opowiadałem się za rozbudową wojsk obrony terytorialnej, za wzmocnieniem obronności państwa, za przywróceniem powszechnego szkolenia żołnierzy i tak dalej, obywateli wojskowego i tak dalej, i tak dalej. To tylko pokazuje, że wtedy Nowoczesna absolutnie nie miała żadnego programu, jeśli chodzi o sprawy inne niż gospodarka i rzeczywiście mnóstwo ludzi, czy z Kongresu Nowej Prawicy, czy ludzi z otoczenia, czy sympatyków Janusza Korwin-Mikkego, ludzi po prostu wolnorynkowców startowało albo od Kukiza, albo od Nowoczesnej, no w zależności kto jakie akcenty, że tak powiem, stawiał, czy był bardziej antysystemowy, czy był po prostu bardziej wolnorynkowy. Ja wtedy byłem bardziej wolnorynkowy, uważałem, że te sprawy gospodarcze są absolutnie kluczowe i nie wolno państwa zadłużać, trzeba państwo odbiurokratyzować, uprościć podatki. No ale wiemy doskonale, że historia się inaczej potoczyła i można powiedzieć pół żartem, pół serio, gdybyśmy chcieli wprowadzić dodatkowe sankcje na Rosję, to moglibyśmy zaproponować wprowadzenie Polskiego Ładu w Rosji.
I tym sposobem, czy tak się skończyło, że dwóch byłych kandydatów na posłów rozmawiało dzisiaj ze sobą. Państwo, moi goście, był dr Leszek Sykulski. Bardzo dziękuję i mam nadzieję na ten odcinek w Izraelu i Iranie, bo tam się wydarzyło dużo ciekawych
To
rzeczy.
prawda. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.